Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Witam Państwa bardzo serdecznie w poniedziałek 8 lutego. Na wstępie skrót dzisiejszych doniesień. Apel o dymisję szefa dyplomacji Unii Europejskiej po jego wizycie w Rosji. W Polsce od środy zostaną otwarte kina i teatry oraz hotele i stoki. Pierwszy wielkoszlemowy turniej tenisowy roku rozpoczęty w Melbourne. A oto pełny przegląd wiadomości radia SBS. W Australii powtarzające się zamykanie granic stanowych z powodu koronawirusa hamuje turystykę. Aby zachęcić klientów do planowania podróży, australijskie linie lotnicze Qantas oferują pasażerom krajowym możliwość wielokrotnej zmiany daty lotu do stycznia 2022 roku. W całym kraju odnotowano dzisiaj 6 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, wszystkie w kwarantannie hotelowej. Pierwszy wielkoszlemowy turniej roku Australian Open rozpoczął się dzisiaj w Melbourne. Potrwa do 21 lutego. Oczekuje się, że w sumie 390 tysięcy widzów obejrzy mecze bezpośrednio na trybunach Melbourne Park. W zeszłym roku przed pandemią ta liczba była 2 razy większa. Publiczność nie obowiązują maseczki, jeśli dach obiektu jest otwarty. Dzienną liczbę widzów szacuje się na 25 do 30 tysięcy. Wydaje się, że reżim sanitarny spotyka się z powszechnym zrozumieniem, mówi tenisistka Katarzyna Kawa.
Wydaje mi się, że Australia ma tak niesamowicie rygorystyczne przepisy przez to, co przeszli jako kraj w ostatnimi czasy. Tam całkowicie postanowiono się zamknąć ze względu na ryzyko zakażenia wirusem. To jest chyba jedyne takie miejsce, nie wiem, poza Nową Zelandią, która po prostu nie ma zachorowań. Byli zamknięci, bo poświęcili bardzo dużo, dlatego rozumiem ich obawy. Na rozniesienie się wirusa, z którym tak długo walczyli o to, żeby go nie mieć.
W północnej części Indii masy lodu oderwane od himalajskiego lodowca uderzyły w Tamę. Jej przerwanie wywołało falę powodziową niszczącą wioski w dolinie rzeki. Większość ofiar i osób zaginionych to pracownicy elektrowni wodnej na Tamie. Jeden ze świadków katastrofy porównał ją do sceny z filmu sensacyjnego. Rząd Indii wysłał w rejon zdarzenia setki żołnierzy i ratowników. W Brukseli grupa europosłów apeluje o dymisję lub rezygnację szefa dyplomacji unijnej w związku z jego wizytą w Rosji. Inicjatorem jest estoński europoseł z grupy chadeków Riho Terras. Z Brukseli dla informacyjnej agencji radiowej Beata Płomecka.
W liście napisano, że wizyta Josepa Borrella w Moskwie była upokarzająca i zniszczyła reputację Unii Europejskiej. Była zlekceważeniem zbrodni popełnionych przez reżim Putina przeciwko politycznym oponentom. Napisano również, że szef unijnej dyplomacji zamiast mocno potępić areszt Aleksieja Nawalnego i spotkać się z nim w więzieniu, powiedział nieprawdę, że w Unii nie było mowy o sankcjach. Lista zarzutów w liście jest długa, że Josep Borrell nie bronił interesów Unii, kiedy krytykował ją minister spraw zagranicznych Rosji, że zaatakował głównego sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone, za blokadę Kuby, że nie wspomniał o rosyjskiej agresji na Ukrainie, chwalił za to szczepionkę Sputnik przeciw koronawirusowi, a w tym czasie Rosja wyrzucała 3 europejskich dyplomatów. Stąd apel w liście do przewodniczącej komisji o dymisję, jeśli Josep Borrell sam nie zrezygnuje ze stanowiska. Beata Płomecka, Bruksela.
Kolejne akcje protestu odbyły się w Mińsku i innych miastach Białorusi. Opozycja domaga się odejścia Aleksandra Łukaszenki i zorganizowania nowego demokratycznego głosowania na prezydenta. Z Mińska dla Informacyjnej Agencji Radiowej Włodzimierz Pac.
Protesty w Mińsku odbywały się w podobnej formie jak w ostatnich tygodniach. Zwolennicy białoruskiej opozycji grupami chodzili po osiedlach oddalonych od centrum miasta. Nie zważając na kilkunastostopniowy mróz, demonstranci z biało-czerwono biało-białymi flagami byli widoczni m.in. w stołecznych dzielnicach Trakterny Zawotu, Łoszyce i Czyżołka. Demonstranci zorganizowali niewielkie pikiety w mieście Żodzina, Brześciu i Mohylewie. To 183 dzień protestów białoruskiej opozycji. Dzisiejsze demonstracje odbywały się w ramach Międzynarodowego Dnia Solidarności z Białorusią. Swoje akcje protestu organizowała również białoruska diaspora, m.in. w Polsce, na Litwie i Ukrainie oraz w Kanadzie i Australii. Włodzimierz Pac, Mińsk.
Mieszkańcy Mianmy protestują przeciwko wojskowemu zamachowi stanu i domagają się uwolnienia aresztowanych, w tym laureatki pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi. O pokojowe rozwiązanie konfliktu zaapelował papież Franciszek po południowej modlitwie Anioł Pański. Papież spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra w Rzymie po raz pierwszy od 20 grudnia. Wcześniej było to niemożliwe z powodu restrykcji sanitarnych.
W katechezie przed modlitwą papież powiedział, że troska o chorych jest integralną częścią misji Kościoła, polegającej na tym, aby nieść czułość Boga cierpiącej ludzkości. Przypomniał, że we czwartek przypada Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez świętego Jana Pawła II. Po modlitwie Franciszek wyraził głębokie zaniepokojenie sytuacją w Mianmie, gdzie doszło do zamachu stanu, aresztowań i fali protestów. Papież zapewnił naród Mianmy o swoich modlitwach i solidarności. Modlę się, aby ci, którzy piastują odpowiedzialne stanowiska, ze szczerą chęcią oddali się służbie wspólnemu dobru. Franciszek zaapelował o sprawiedliwość społeczną i demokratyczne współistnienie.
Władze Włoch zgodziły się na przyjęcie statku francuskiej organizacji pozarządowej z ponad 400 imigrantami na pokładzie. Co najmniej 8 jest zakażonych koronawirusem.
Pływający pod norweską banderą statek Ocean Viking organizacji Lekarze Bez Granic wziął na pokład migrantów z kilku pontonów u wybrzeży Libii. Zwrócił się o przyjęcie do władz Malty, które prośbę zignorowały. Włoskie władze zgodziły się przyjąć statek w sycylijskim porcie w Augustie. Ocean Viking dotrze na Sycylię dziś późnym wieczorem. Wśród migrantów są nieletni bez opieki i kobiety w ciąży. Do Augusty płynie również duży statek wycieczkowy Rhapsody, mogący pomieścić 2,5 tysiąca pasażerów. Władze włoskie wynajęły jednostkę w ubiegłym roku za 1 000 000 euro miesięcznie i zamieniły w ośrodek medyczny. Odbywają na nim kwarantannę migranci przybywający przez Morze Śródziemne do Włoch. Z Rzymu Piotr Kowalczuk.
W najbliższy piątek w Polsce dla niektórych branż skończy się lockdown. 12 lutego otwarte zostaną hotele, kina, teatry, filharmonie czy opery. W miejscach noclegowych i instytucjach kultury będzie mogła być zajęta połowa miejsc. Ponadto od 12 lutego będzie można korzystać z obiektów sportowych na świeżym powietrzu, jak boiska i korty.
Ministrowie mówili, że decyzja o poluzowaniu obostrzeń była trudna. Choć wzrost liczby zachorowań w Polsce się ustabilizował, to widmo trzeciej fali zakażeń koronawirusem nadal jest realne. Z drugiej strony jednak utrzymanie całkowitego lockdownu mogłoby doprowadzić do wzrostu bezrobocia. Rząd zdecydował się więc na znoszenie obostrzeń krok po kroku, mówił premier Mateusz Morawiecki.
Myślę, że każdy tego typu krok to chociaż mały kroczek powrotu do normalności.
O tym, które miejsca zostaną otwarte, a które pozostaną zamknięte, miały decydować badania nad sposobem roznoszenia się wirusa. Wicepremier Piotr Gliński mówił, że w małych przestrzeniach, jak restauracja czy klub fitness, wirus roznosi się szybciej, a na terenie otwartym albo w basenach wolniej.
Życzymy Państwu, żebyście mogli korzystać z tego, co możemy w sposób odpowiedzialny otwierać.
Minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył, że obostrzenia znoszone są warunkowo. Ministrowie będą obserwowali, czy liczba nowych zakażeń nie zaczyna gwałtownie rosnąć.
Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki przypomniał na antenie radiowej, że te same zasady obowiązują wszystkich.
Trzeba się nauczyć żyć już w innych warunkach, w warunkach ciągle powtarzających się epidemii. Stąd musi być ta ostrożność i dyscyplina w społeczeństwie. I nie może być takich przykładów, jakie dawał nam w Sejmie Jarosław Kaczyński przemawiając bez maseczki, czy premier w restauracji, czy pani Emilewicz na stoku. Więc jeśli chcemy wymagać od społeczeństwa, to my politycy w pierwszej kolejności musimy przestrzegać zaleceń, które sami wydajemy i świecić przykładem.
Od początku pandemii w Polsce wykryto prawie 1,5 miliona potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 39 tysięcy osób. Narodowy Bank Polski pracuje nad Narodową Strategią Bezpieczeństwa Gotówki. Więcej na ten temat dla Informacyjnej Agencji Radiowej Paweł Mytlewski.
Prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński powiedział, że możliwość płacenia gotówką musi być zagwarantowana prawnie. Ma to zapobiegać między innymi marginalizacji osób, które nie korzystają z płatności cyfrowych.
Proszę pamiętać, że w Polsce 9% obywateli nie posiada rachunku bankowego. To nie są gorsi obywatele. Oni mają takie same prawa obywatelskie jak każdy Polak. Ochrona obywateli przed wykluczeniem społecznym przez wspieranie płatności gotówkowych nie stoi w żadnej sprzeczności z jednoczesnym rozwojem nowoczesnych usług, płatności elektronicznych. Obie formy są komplementarne, muszą istnieć obok siebie.
Narodowy Bank Polski wystąpił do ministra finansów o zmiany prawne mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa pieniądza fizycznego w obiegu. Ministerstwo Finansów wspiera rozwój transakcji bezgotówkowych. Według resortu taka forma płatności zapobiega między innymi rozwojowi szarej strefy i unikaniu podatków.
Zakończyła się renowacja jednego z najcenniejszych polskich zabytków, ołtarza Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Prace konserwatorskie trwały 5 lat i kosztowały 14 milionów złotych.
Po raz pierwszy od rozpoczęcia remontu otwarto skrzydła ołtarza i zaprezentowano efekt prac konserwatorów.
Proszę teraz, aby siostry otworzyły ołtarz, jak to zawsze czynimy przed 12 na co dzień.
Ceremonii przewodniczył proboszcz Bazyliki Mariackiej, ksiądz Dariusz Raś. Pracę prowadził Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Warszawskiej i Krakowskiej ASP. Niemal wszystkie rzeźby konserwowano na miejscu. W ciągu 5 lat odkryto wiele tajemnic ołtarza. Między innymi odkryto i odczytano datę 1486 rok, mówi kierownik zespołu konserwatorskiego dr Jarosław Adamowicz.
Która sugeruje, że na 3 lata przed oficjalnym poświęceniem ołtarza całość ołtarza była już zakończona.
Dodatkowo z badań wynika, że większość elementów górnej części ołtarza, które do tej pory uważano za XIX-wieczne rekonstrukcje, to gotyckie oryginały. W ciągu ostatnich 5 lat udało się też, jak twierdzą konserwatorzy, dotrzeć do pierwotnej kolorystyki dzieła Wita Stwosza. Kraków, Paweł Pawlica.
Informacja walutowa. Według tabeli Narodowego Banku Polskiego kurs średni dolara australijskiego wynosił ostatnio 2 zł i 86 groszy. Dolar australijski jest dzisiaj wart 77 centów amerykańskich lub 64 eurocenty. Pogoda na jutro w australijskich stolicach stanowych. Adelaida, zachmurzenie umiarkowane, temperatura maksymalna 30 stopni Celsjusza, Brisbane 29, pogodnie, Canberra 23 stopnie, pochmurno, Darwin przelotne deszcze, możliwa burza 30 stopni Celsjusza, Hobart pochmurno 17 stopni, w Melbourne 25, więcej słońca, w Perth zachmurzenie umiarkowane 25 stopni, Sydney jutro również 25 stopni, możliwy niewielki deszcz. Dzisiaj w Polsce opady śniegu prawie w całym kraju oraz dość silny wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Mroźno od minus 12 stopni na północnym wschodzie do minus 7 w centrum i na zachodzie. Słuchali Państwo przeglądu wiadomości radia SBS.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.